Jesteśmy w Warszawie, więc będziemy rozmawiać o sprawach warszawskich teraz w poranku wnet w studio. Artystka Bogna Podbielska, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jarosław Lindqvist, Towarzystwo Wioślarskie Syrenka, dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Też właściwie artysta, a po rozmowie przysłuchuje się na razie i biernie będzie się przysłuchiwał poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki. Macham panu i mówię dzień dobry, państwo nie słyszą odpowiedzi, bo pan poseł nie ma mikrofonu. Są sprawy ważne i są sprawy załatwiane jakby w finale całego procesu rządzenia samorządem, tak? Czyli rzutem na taśmę niektórzy urzędnicy, niektórzy politycy chcą coś przeforsować, chcą coś zrobić tak i stworzyć fakty nieodwracalne. O takich faktach nieodwracalnych w Kurierze Wnet napisała Bogna Podbielska. Galanteria betonowa to jest tytuł artykułu. O co chodzi?
Dzień dobry państwu. Galanteria betonowa to jest po prostu sposób na utwardzenie powierzchni. Betonowa płyta z dziurami i taka galanteria betonowa może się pojawić na terenie otuliny rezerwatu, jeśli tam zamieszka 5000 mieszkańców, jak to jest planowane, w przygotowywanej uchwale przez aktualną komórkę planowania przy Marszałkowskiej, przez obecnych urzędników i architektów. Jest to teren otuliny rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego, unikalny teren na terenie Warszawy, gdzie jest mnóstwo gatunków rzadkich ptaków, gdzie są mokradła, gdzie się bardzo źle buduje, są bardzo niekorzystne warunki budowlane, a z drugiej strony jest to zupełnie unikatowy teren i po prostu 18 października, z tego co się dowiedziałam kilka dni temu, dzwoniąc do urzędu, będzie głosowana uchwała na temat już zaplanowanego i jakoby starannie skonsultowanego projektu zabudowy tej części miasta. Jest to 18 października, tuż przed wyborami. Plan, z tego co mniemam i jak mi zapowiadała urzędniczka, ma być nadzieję przegłosowany. Potem to podpisze pewnie pani prezydent, a potem wojewoda będzie też prawdopodobnie w takiej sytuacji.
Bo wtedy wojewoda będzie musiał podpisać, bo musiałby znaleźć pretekst prawny do tego, żeby takiej uchwały nie podpisywać. 18 października to rzeczywiście ostatni dzień urzędowania tak naprawdę przed wyborami samorządowymi. Jeszcze spróbujmy dookreślić to miejsce, w którym to się dzieje i to wszystko, bo to nie jest zdarzenie z ostatniej chwili, to przygotowania do tego trwały pewno jakiś czas.
Tak, jest to teren, nad którym urbaniści warszawscy, no kolejne pokolenia zastanawiają się właściwie już od przedwojny. Wcześniej to był teren poza Warszawą, tuż między, aktualnie, żeby państwo mogli skojarzyć, trasa Siekierkowska, krzyżuje się, jest przedłużona Aleją Witosa, jest bardzo duże rozbudowane skrzyżowanie dla samochodów i w tym rogu idąc w stronę Jeziorka Czerniakowskiego są spore tereny zielone. Są to łąki, pola, krzewy, drzewa, działki. Jest to w 80% jest to teren otuliny, czyli teren biologicznie wyznaczony przez ekologów dla ochrony rezerwatów. Jest to teren, który w tym momencie już posiada, to znaczy on był planowany podobno przez 20 lat, tak urbaniści, przez ostatnie 20 lat jedna osoba usiłuje coś tam zaplanować. Jest to teren, który właścicielami są też dziedziczący pewnie prawa spadkowe rolnicy, ponieważ to były tereny rolnicze. I po prostu jest tam bardzo trudno cokolwiek zaplanować, nie ma tam kanalizacji, po prostu nic tam nie ma, a jest właściwie środek prawie miasta, więc...
I może dlatego w takim środku miasta trzeba wybudować osiedle, żeby zamieszkało tam 5000 ludzi, żeby mieli ładny widok, dobre powietrze i żeby ptaki im śpiewały codziennie rano swoje arie.
Znaczy, oczywiście, że można wybudować, tylko wtedy po prostu tych ptaków już nie będzie, tego powietrza nie będzie i... Mam po prostu, oczywiście prawo jest tak napisane, że tak jak pan wspomniał, wojewoda najprawdopodobniej będzie, nie znajdzie jej, chyba że będzie miał jakichś doskonałych prawników, którzy nie wiem, jakie znajdą luki prawne, albo właściwie nawet nie luki, tylko w tym rodzaju poziomu ogólności można równie przyjąć, co nie przyjąć. A argumenty bardzo ogólne, przywoływane na spotkaniu na przykład z mieszkańcami, są takie, że miasto się musi rozwijać, że trzeba zapełniać luki wewnątrz miasta, z tym, że no, nikt nie zwraca uwagi, że to jest nieodwracalna zmiana w miejscu, które jest, w którym się nieodwracalnie zmieni jego wartość ekologiczną. To już będą nieodwracalne...
A chodziła pani na takie spotkania? To były burzliwe spotkania, czy to były spotkania skryte przed mieszkańcami?
To nie były spotkania skryte przed mieszkańcami. Tam już około 10 lat temu odbywały się burzliwe spotkania w związku z tym, że miało być budowane, jest wybudowane osiedle Marwipolu przed właściwie wytyczeniem tych planów i urbaniści twierdzą, że właśnie trzeba te plany zrobić, bo będzie na dziko wszystko budowane. I te ekolodzy chyba zwątpili już tam właśnie te 10 lat temu, zwracali uwagę, że wyschnie starorzeczy, że znikną po prostu te miejsca gniazdowania ptaków i po prostu to, tam już się toczy ta rozmowa od wielu, wielu lat. I po prostu ten teren jest unikatowy, a zarazem bardzo atrakcyjny ze względu na swoje położenie komunikacyjne, więc no ja chciałam tylko zwrócić uwagę, że po prostu, no chcę taki, może skaczę trochę, ale że w samym Londynie właściwie, nie na obrzeżach, tylko bardzo blisko City znajduje się w Zakolu Wetland Center, jest to, czyli centrum mokradeł zwyczajnie mówiąc, gdzie jest stacja naukowa, gdzie mogą dzieci i dorośli przyjeżdżać, obserwować ptaki, uczyć się robić zdjęcia i po prostu jest naukowa, no, naukowa placówka chroniąca dzikie ptactwo i jakoś Brytyjczycy nie żałowali pieniędzy, patrzą perspektywicznie i nie zabetonowali miejsca, które powinno być, no, które jest unikatowe i powinno być chronione, mimo że mają olbrzymie parki. No, są argumenty, że w Warszawie są parki, są drzewa i po prostu to już wystarczy. Takie argumenty są mówione, takie argumenty są przytaczane mieszkańcom. Ja na takim zebraniu byłam, pani urbanistka, która to wszystko planuje od 20 lat, znowu no, przytaczała, no, twierdziła, że ona, że wszystko jest zgodne z prawem, że zostanie uszanowane 60% terenu aktywnego biologicznie. Definicja tego terenu aktywnego biologicznie jest tak szeroka, że właściwie można tam wcisnąć wszystko, ponieważ na przykład nie ma legalnej definicji naturalnej wegetacji, nie istnieje taka definicja, a na to się powołuje przepis, paragraf na naturalną, na zachowanie naturalnej wegetacji, która właściwie nie ma swojego odniesienia realnego, więc czym właściwie jest, więc tak samo jest tam klin napowietrzający, kliny napowietrzające, można mówić mieszkańcom, tak, zachowam kliny napowietrzające, ale potem okazuje się, że nie ma czegoś takiego w prawie jak klin napowietrzający, więc można na zebraniu mieszkańcom wcisnąć, za przeproszeniem, każdy kit, każdą ciemnotę, że wszystko jest piękne, zgodne z prawem. Tymczasem to prawo jest tak płynne, że właściwie można tam upchać wszystko i pan wojewoda prawdopodobnie to podpisze. No jest takie bardzo duże prawdopodobieństwo. Nie wiem, jak można takie procesy odwrócić, nie wiem.
A jeszcze one nie zapadły. Decyzje nie zapadły, więc jak nie zapadły, to jeszcze nie trzeba odwracać, no bo skoro nie zapadły.
No mam nadzieję. Co mogę zrobić, to ja mogę pójść do radnych i ich przekonywać w tym momencie.
Bogna Podbielska nie optymistycznie zakończyła rozmowę i swoją wypowiedź. Widać, że prawie zwątpiła, ale to zwątpienie będzie przełożone na piękne obrazy, które Bogna maluje, więc to też coś pozytywnego z tego wyjdzie i ta energia na pewno się nie zmarnuje i taka jest na nadzieja, prawda?
No jest taka nadzieja, no wygląda na to, że teraz już muszę namalować te łąki nieprzybrane i wierzby płaczące i brzozy i ptaki i sznury, łabędzi, że tak powiem, nad tą łąką, póki jeszcze jest chwila czasu, zanim się pojawią tam dźwigi. No mam nadzieję, że ktoś, jakieś władze realne, które tutaj obok mnie siedzą, reprezentują, no może się wsłuchają w mój głos, w mój gniew i po prostu skorzystają z tej energii, się temu przyjrzą i nie dozwolą na uchwalenie tego barbarzyństwa.
Ale dźwigi też potrafią być piękne.
Tak, jest taka poetyka, istnieje taka poetyka. To takie nowoczesne z lat bardzo dawnych. Takie zachwyty, tak, futurystów włoskich, tak, z czasów Mussoliniego, tak.
Ze zgorszeniem popatrzyła na pytającego Bogna Podbielska, która pozostaje w studiu, ale jeśli chodzi o te takie urzędnicze finały przed wyborami, to taki finał, takiego finału doświadcza pan Jarosław Lindqvist, Towarzystwo Wioślarskie Syrenka. Najpierw powiedzmy towarzystwo. Co to jest? Co to za towarzystwo? Co to za syrenka?
Co to za syrenka?
A kim pan jest w ogóle?
Jestem pracownikiem społecznym, organicznym. Można tak by to ująć. Syrenka jest klubem, do którego ludzie przychodzą, żeby sobie powiosłować. Odtwarzamy taką kulturę pływania na łodziach wiosłowych na Wiśle w Warszawie. Współpracujemy ze szkołami. Organizujemy regatę o Puchar Wisły. Zajmujemy się szeroko pojętą właśnie Wisłą i sportami.
I Towarzystwo Wioślarskie Syrenka jest przytulone, nie w Otulinie, tylko jest przytulone do Mostu Łazienkowskiego. Tam można zejść, tam są kluby wioślarskie. Jednym z tych klubów jest właśnie Towarzystwo Wioślarskie Syrenka. Rzeczywiście byliśmy razem. To duże doświadczenie. Poszliśmy razem, usiedliśmy z panem Jarosławem Lindqvistem na leżaczku nad samą rzeką. I tam jest zupełnie inne doświadczenie Warszawy, bo rzeczywiście jak człowiek usiądzie nad samą Wisłą, to jest w innym miejscu, bo znajduje się w miejscu, gdzie przyroda, chociaż ta rzeka nie jest taka czysta, znowu nie przesadzajmy, ale gdzie ta przyroda zwycięża. I dobrze, i co się dzieje?
No, ten temat również zahacza o zieleń miejską, prawda, i o wodę. Jeziorko na Czerniakowie, Wisła na Saskiej Kępie, prawda, to są bardzo pokrewne tematy. Nasza sprawa polega na tym, że staramy się o przedłużenie dzierżawy krótkoterminowej, 3-letniej dzierżawy. Jesteśmy tam na Saskiej Kępie już od 4 lat. W ubiegłym roku wygasła nam umowa dzierżawy w grudniu i od grudnia staramy się tą umowę dzierżawy przedłużyć. A wysyłaliśmy ileś tam pism, nie wiem, 4 pisma do zarządcy terenu, czyli do zieleni miejskiej. No, pisma pozostały bez odpowiedzi. Jakieś 3 tygodnie temu dostaliśmy takie zawiadomienie o, w jednym zdaniu to było, w związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy, Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy wzywa do wydania nieruchomości. No, co nas bardzo zasmuciło i tutaj ta sprawa ma taki dosyć też inny może wymiar, ponieważ myśmy próbowali wyręczyć zieleń miejską, ponieważ na pierwsze pismo, akurat pierwsze pismo skierowaliśmy po 2 miesiącach oczekiwania do pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. I zieleń miejska odpowiedziała panu pełnomocnikowi, sugerując, że po ich stronie wszystko jest w porządku, oni nam tego nie przedłużają, ponieważ czekają na opinię z Wydziału Architektury i Budownictwa na Pradze Południe. Po 2 miesiącach myśmy sami się wystarali o opinię pozytywną, która również poszła do zieleni miejskiej. Po kolejnych 2 miesiącach napisaliśmy kolejne pismo, na które również nie odpowiedziano nam, i jesteśmy w pełni zaskoczeni tym,
ale co to ma wspólnego, czy to coś ma wspólnego z wyborami samorządowymi, z funkcjonowaniem urzędów?
Myślę, że to może mieć. Można wyciągnąć takie wnioski, ponieważ zieleń miejska chce nas stamtąd eksmitować. Zresztą tak jak 3 inne organizacje, które są na terenie, a powodem jest konkurs, który ma być przeprowadzony na całość tego terenu, czyli to jest taka działka nadwiślańska o powierzchni około 5000 metrów. I ten konkurs ma być właśnie przed wyborami, czyli taki mały konkurs przed tym konkursem takim wielkim dla samorządowców. I myślę, że tutaj jest punkt styczny tych obu pozornie niezwiązanych spraw.
To może teraz pora przyszła, żeby poseł Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wysłuchał pan dwóch warszawskich historii. Co pan o tych historiach myśli?
Rzeczywiście mam też takie nieodparte wrażenie, że tuż przed wyborami samorządowymi władze Warszawy niektórzy urzędnicy próbują, czy starają się przepchnąć pewne rzeczy, bo nie wiadomo, jaki będzie wynik wyborów. Nie wiadomo, kto będzie rządził Warszawą i może się okazać, że akurat nowi włodarze, nowa Rada Warszawy czy nowy prezydent będzie miał inny pomysł na kwestie związane z Jeziorkiem Czerniakowskim czy z Saską Kępą, o której tutaj pan wspominał. Ja nie chcę teraz rozstrzygać oczywiście, bo nie znam tak dogłębnie ani jednego, ani drugiego tematu, tylko jakby kojarzę go dosyć pobieżnie. Natomiast tak jak powiedziałem...
Od razu panu posłowi Kurier tak, Wnet
jak
podaruje.
Jak najbardziej. Jest... Już zdążyłem o Jeziorku Czerniakowskim sobie troszkę poczytać, ale na pewno również staram się zgłębić
artykuł. Czy panu posłowi smutek pani Bogny Podbielskiej nie wystarczy za cały komentarz w sprawie?
Znaczy z tego, co zrozumiałem, to już sprawa od 10 lat się toczy i myślę, że ja sam się zainteresuję tym tematem, tak żeby go dogłębnie zbadać.
Dobrze. Jest kampania wyborcza. Dzisiaj jest 24 września, niecały miesiąc do pierwszej tury, do wyborów samorządowych. Jak ocenia pan przebieg tej kampanii w Warszawie?
No, ona jest bardzo intensywna, przynajmniej ze strony, którą ja reprezentuję, ze strony Patryka Jakiego. Mam też trochę wrażenie, że akurat pan Rafał Trzaskowski ostatnio się troszkę ukrywa, bo uznano, że jego wystąpienia jakby nie przynoszą mu żadnych korzyści. No, ale w międzyczasie, tak jak tutaj zauważyłem, władze Warszawy działają, aby pewne rzeczy jak najszybciej przepchnąć.
Poza tymi przypadkami, o których mówiliśmy w studio, są jeszcze jakieś inne?
Tak. Ja też zauważyłem. Ja zaraz sobie przypomnę, bo było kilka rzeczy, o których mi mówili mieszkańcy. Natomiast tak jak powiedziałem, dobrze by było, aby pewne rzeczy wstrzymać, jeżeli oczywiście to jest możliwe prawnie, do tego, żeby to już nowa Rada Warszawy, nowy prezydent się tym zajął. Co do wojewody, który tutaj nadzoruje samorząd, rzeczywiście to jest tak, jeżeli nie znajduje żadnych podstaw formalnych, czy też i merytorycznych do tego, aby unieważnić taką decyzję urzędników, no to niestety musi to podpisać, no bo naraża się później na to, że w sądzie administracyjnym przegra taką sprawę.
Dwie symboliczne bitwy w czasie tych wyborów samorządowych. Jedna bitwa o Warszawę, druga bitwa o Kraków. Czy pan poseł ma jakieś wyniki, jakieś sondaże warszawskie, które są dostępne tylko politykom?
Znaczy, no, mam dosyć optymistyczne sondaże dotyczące Warszawy dla naszego kandydata. Nie chcę ich tutaj w tej chwili ujawnić, no bo nie mogę. Natomiast...
Ależ może pan poseł.
Nie mogę, może tak. Nie mogę w tej chwili ujawnić. Nie jest źle, jeżeli chodzi o naszego kandydata i kandydatów do Rady Warszawy. Myślę, że po wyborach Platforma Obywatelska zostanie odstawiona jednak do opozycji.
Czy nie jest źle, można przetłumaczyć na jest dobrze. Na jest dobrze?
Tak, jest dobrze.
Co, czym jeszcze Patryk Jaki zaskoczy w czasie tej kampanii wyborczej? Jaki jest dalszy jej scenariusz? Bo ona rzeczywiście dynamicznie się rozwijała, a to finał wieńczy dzieło.
Patryk Jaki w tej chwili przedstawił pewną wizję Warszawy. Ona się może podobać lub nie niektórym osobom. Ona może być akceptowana bądź nieakceptowana. Natomiast jest to wizja Warszawy, wokół której można dyskutować i pewne korekty nanosić. Patryk Jaki też w pewien sposób odniósł się do tego, co się dzieje w Warszawie. Znaczy mówię tu o aferze reprywatyzacyjnej, o sytuacji w warszawskim sporcie, o sytuacji mieszkaniowej warszawiaków, o tym, jak są tworzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a właściwie jak nie są tworzone, bo tutaj chodzi w wielu przypadkach o wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po to, żeby pewne rzeczy przepchnąć właśnie dla deweloperów. No i ta wizja dotychczas, jakby to co się dotychczas działo w Warszawie, no to jest obraz ponury.
Chociaż billboardy, które są w rozmaitych punktach Warszawy, w których Hanna Gronkiewicz-Waltz pokazuje swoje dokonania, bulwary nad Wisłą, rozmaite inwestycje, które zostały dokonane.
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz z pieniędzy podatników w tej chwili robi sobie kampanię. Nie wiem po co, bo sama nie startuje już w tych wyborach, no ale próbuje...
Dla swojego następcy.
Tak, dla swojego następcy oczywiście, natomiast ona w pewien sposób również próbuje się wybielić. No jak widać, pan Rafał Trzaskowski opiera się na urzędnikach pani prezydent. On oczywiście oficjalnie tego nie przyzna, no ale jego zapleczem właśnie są dotychczasowi urzędnicy miasta stołecznego Warszawy, a ja uważam, że przynajmniej część z tych urzędników powinna zostać wymieniona.
A czy Prawo i Sprawiedliwość oczywiście badało prywatyzację infrastruktury, tej strategicznej infrastruktury miasta, jak ona przebiegała?
Na przykład specu, bo tutaj jest to kluczowa rzecz. Sprywatyzowano monopolistę. Złe słowo sprywatyzowano. De facto spowodowano, że trafił on w ręce spółek publicznych najpierw duńskiej, a później francuskiej. Straciliśmy kontrolę nad tym, jak dostarczane jest ciepło, w jakie rejony mogą iść inwestycje i w ten sposób pozbawiliśmy się, znaczy Warszawa została pozbawiona wpływu na to, jak te inwestycje mają być wykonywane.
Czy to jest coś odwracalnego?
Jest to odwracalne, natomiast bardzo, bardzo trudno to zrobić.
Czy pani Bogna Podbielska ma pytanie jakieś do pana posła?
No, ja bym chciała wiedzieć, czy faktycznie, jeżeli by, czy jest taka możliwość realna, prawna, właśnie tego, co pan redaktor powiedział, odwrócenia na przykład takiej uchwały, gdyby zapadła. Czy przez 30 dni, które ma potem wojewoda, można się nad tym tak pochylić, wojewoda Sipiera może tak dobrać, przynajmniej zrobić wszystko, co może, wziąć doskonałego prawnika i powstrzymać coś takiego, znaczy jakieś szanse przynajmniej stworzyć, żeby tego typu barbarzyństwo na przykład było powstrzymane.
Tutaj mogę obiecać, myślę, że spokojnie za wojewodę, że akurat prawnicy przyjrzą się kwestii związanej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tak? Dobrze mówię?
Tak, tak.
Otuliny Jeziorka Czerniakowskiego i że kwestia będzie zbadana dogłębnie. To jest tak, że wojewoda tutaj nie ma tutaj zbieżności interesów z panią prezydent na zasadzie takiej, że nie pochodzi z tego samego ugrupowania, w związku z czym nie powinien jakby brać pod uwagę politycznego interesu. Zresztą niezależnie od tego, kto będzie prezydentem, nie powinien brać politycznego interesu, tylko interes mieszkańców.
Pan Jarosław Lindqvist, uzupełnienie tych wszystkich informacji, na pewno coś chciałby pan dodać, a może o coś zapytać?
No, na pewno uzupełniłbym to takim stwierdzeniem, że w Warszawie przedwojennej było ponad 200 klubów sportowych, a nad Wisłą tych klubów było też dużo więcej niż w tej chwili. A czy nie wiem, czy po wyborach będzie można jeszcze raz przemyśleć tą strategię miejską i jeżeli powiedzmy, bo wynik konkursu wyłoni jedną organizację, która zostanie na miejscu, a w tej chwili są trzy, czy były trzy, ponieważ już część się wyprowadziła, czy te zmiany są odwracalne, jeżeli one będą w ogóle.
Czy tak jak powiedziałem, to ja musiałbym się przyjrzeć akurat konkretnej sytuacji na Saskiej Kępie. Rzeczywiście tutaj zgodzę się z tym, że liczba klubów sportowych, tych, które funkcjonowały wcześniej, ona drastycznie spadła. Baza sportowa również jest dosyć mocno zaniedbana i myślę, że współpraca, bo to nie jest tak, że to miasto organizuje ten sport, miasto może stworzyć tylko warunki, natomiast takie kluby sportowe, one de facto, jeżeli dobrze zarządzają mieniem im powierzonym, to spełniają po prostu swoją rolę.
A wie pan, co najbardziej blokowało takie kluby jak Skra czy Orzeł? Blokował spór o to, kto jest właścicielem gruntu, kto może część gruntu sprzedać, czy będą to urzędnicy, którzy na tym zarobią.
Czy i też, deweloperzy.
Czy deweloperzy. To rozumiem, że takie problemy Patryk jaki zamierza rozwiązać?
Czy tak jak powiedziałem, w pewnych obszarach działanie deweloperów było zbyt, to znaczy dano im zbyt duże pole do popisu.
Pani Bogna coś rysuje, to jest zagadkowe dla mnie. Cóż to takiego jest?
Ekoparki.
Beton. A, po prostu opisany beton, Wisła, która przepływa przez beton. Czyli powstaje dzieło, a ten beton to są trzy ósemki. A jakby była tutaj siódemka i tutaj kropka, to jest być może, to jest ta częstotliwość, o której jest konkurs w Warszawie. Konkurs 87,8. To jest ta fala, która jest wolna, na której mamy nadzieję, że kiedyś będziemy nadawać. Czy to już wszystko? Słowo chciałem powiedzieć jeszcze na temat rodziców pani Bogny Podbielskiej, czyli mamy, która napisała książkę o Wołyniu. To jest monumentalne dzieło. I taty, który tłumaczy z klasycznej greki, uprzystępnia nam największe dzieła klasycznej filozofii, klasycznych rozmyśleń, ale to już może na następną okazję, prawda?
Tak, tym bardziej, że pan mnie zaskoczył, jak zwykle.
Wszystkiego dobrego. Bogna Podbielska, artystka.
Kłaniam się.
Walcząca artystka, która nie chce narysować dźwigu. Jarosław Lindqvist, walczący prezes Towarzystwa,
przewodniczący
Towarzystwa Wieszczarskiego Syrenka i pan Paweł Lisiecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Byli gośćmi Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:42.